Gościem Radia Zachód jest marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta Polak. Witaj, Janusz Rzyczkiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W czwartek dojdzie do takiego spotkania i panelu czy konferencji. Demokracja polega na zaangażowaniu. I w tym spotkaniu weźmie pani udział. Weźmie udział również Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. O czym będzie pani rozmawiać z panem Fransem Timmermansem? Czy będzie go pani przekonywać do tego, że Polska jest krajem praworządnym, Polska jest krajem, w którym demokracja ma się dobrze? Będziecie rozmawiać na temat.
To jest debata publiczna, także będzie wielu uczestników. Ja nie jestem organizatorem, więc ja będę oczekiwać na pytania. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie padną pytania, ale z pewnością będzie mowa o konstytucji, o przestrzeganiu prawa w Polsce i o tym, w jaki sposób to samorząd realizuje swoje kompetencje, które zostały zapisane w konstytucji.
A jak ocenia pani?
Ja przede wszystkim czuję się samorządowcem, więc będę w tej roli podczas tej debaty prezentowała, w jaki sposób.
No, ale przyzna pani, że siedzieć obok Fransa Timmermansa, który tak bardzo zaangażowany jest w sprawy polskie.
Tak, ale ja go odbieram bardzo pozytywnie. Stara się uzyskać, widzę, kompromis. Prowadzi nieustające negocjacje z polskim rządem. Właśnie w tym celu, żeby praworządność w Polsce była przestrzegana i dobrze postrzegana również z Brukseli, w Unii Europejskiej.
A wie pani, jaka jest sytuacja partii, z której wywodzi się Frans Timmermans w Holandii? Ona praktycznie w tej chwili nie istnieje i dla Fransa Timmermansa, takie są opinie, jedyną szansą na funkcjonowanie jest podgrzewanie konfliktu z Polską.
No nie sądzę. Nikomu ten konflikt nie służy. Uważam, że każdy z przedstawicieli Unii Europejskiej, również nasi europarlamentarzyści, dążą do kompromisu. Podgrzewanie jakichkolwiek konfliktów w Europie nikomu nie służy. Zależy nam na rozwoju gospodarczym, na pielęgnowaniu tradycji, kultury. Mój głos na pewno w tej debacie będzie temu służył. Aczkolwiek warto podkreślić, skoro jest ku temu okazja, że samorząd traci. Jesteśmy świadkami recentralizacji. Ja jestem zwolenniczką decentralizacji, ponieważ w mojej ocenie w wolnej Polsce to samorząd sprawdził się, jest gwarantem rozwoju. To samorządowcy pokazali, że potrafią bardzo gospodarnie gospodarzyć na swoim terenie, w małych ojczyznach.
Dobrze, a organizatorem
i
tej
konferencji
uważam, jest
że trzeba wzmacniać samorząd.
Dobrze, czyli to, jak rozumiem, temu ma służyć również ta debata, której organizatorem jest województwo lubuskie, czy współorganizatorem?
Jesteśmy współorganizatorem. Jesteśmy
razem z Brandenburgiem.
Jesteśmy tak, jesteśmy partnerem, mamy bardzo dobre i bliskie relacje z Brandenburgią. Na przykład jutro w Guben odbędzie się wspólne posiedzenie naszych zarządów, zarządu województwa lubuskiego i zarządu landu Brandenburgia. Będziemy rozmawiali o priorytetach w polityce transgranicznej w zakresie przede wszystkim infrastrukturalnym połączeń kolejowych, ale nie tylko. To jest wieloletnia, doskonała współpraca, potwierdzona partnerstwami, setki partnerstw pomiędzy przedszkolami, pomiędzy szkołami, również gminami, urzędami. Praktycznie w tej chwili jesteśmy świadkami historycznych zmian. Miasta się zabliźniają i przykładem jest właśnie Gubin i Guben, gdzie łączą się te jednostki administracyjne.
W kontekście tej konferencji nie obawia się pani takich zarzutów, że może być pani zarzucone to, że w jakiś sposób wchodzi pani w ten obszar jakby konfliktu na linii struktury unijne Bruksela-Warszawa. W tym spotkaniu bierze również udział minister sprawiedliwości, spraw europejskich i ochrony konsumentów kraju związkowego Brandenburgii. Więc ten akcent na sprawiedliwość, na praworządność będzie dość mocno osadzony, będzie dość mocno tam położony.
Chcę pan zwrócić uwagę, że to jest w tej chwili bardzo wrażliwy temat, tak? Ale nie bójmy się wrażliwych tematów. Myślę, że właśnie po to jest ta debata, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, żeby rozmawiać. My wielokrotnie pokazujemy, że te rozmowy dobrze służą rozwojowi. Ja się nie boję tego spotkania i tej debaty. Jestem obywatelem Europy. Polska jest w Europie, więc powinniśmy ze sobą rozmawiać również o problemach. Nie powinniśmy problemów zamiatać pod dywan. Oczywiście obserwuję ten problem z dystansu samorządowca, ale też jestem zaniepokojona tym, co się dzieje w polskim prawie. Przede wszystkim brak szacunku do konstytucji, ale również recentralizacja, odbieranie kompetencji samorządowcom, to jest dla mnie najbardziej niepokojące.
I o tym będzie mowa między innymi, jak sądzę, 24 maja we Frankfurcie nad Odrą. Tu jeszcz raz powtórzę, pani marszałek Elżbieta Polak z Fransem Timmermansem usiądą razem i będą o tym Guben. Rozmawiać. Dobrze, natomiast nie tak dawno tutaj w studio pojawił się pan Marek Twardowski, który był związany z szpitalem w Gorzowie Wielkopolskim, który, no, gorzkie słowa w kierunku zarządu województwa pani marszałek kieruje w związku z historią sprzed, no, już 5 lat, kiedy to został odwołany ze stanowiska i mówi wprost, sąd przyznał mi rację, 50 000 zł z budżetu województwa na odszkodowanie musiało zostać przeznaczone ze względu na złe decyzje, zły tryb z właśnie odwołania jego z tej funkcji.
Tak jak pan słusznie zauważył, minęło 5 lat, więc będziemy w tym roku 6 września obchodzić 5-lecie spółki. Dzięki temu przekształceniu uzyskaliśmy 105 milionów dotacji. Również dzięki temu, że odsunęliśmy od zarządzania szpitalem pana prezesa Twardowskiego. Ja doskonale pamiętam, jak to było, ponieważ to pan Twardowski złożył rezygnację z wielkim hukiem, zwołał konferencję prasową. Problem polega na tym, że nie mogliśmy skutecznie wystąpić o dotację do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pan Twardowski odmawiał nam przedłożenia dokumentów księgowych potwierdzających saldo zadłużenia.
Mówił, że nie było takiej potrzeby.
Taki był obowiązek. Właśnie na tym polegał spór. Właśnie na tym dokładnie polegał spór, ponieważ pan prezes Twardowski jako były minister zdrowia twierdził, że pracował nad tą ustawą i nie są potrzebne dowody księgowe.
Ale skąd wyrok sądu, który nakazuje te prawie 60 000 zł?
Dotyczy zupełnie innej sprawy. Dzięki temu, że pan Twardowski nie był już prezesem, udało się odnaleźć zagubione, tak twierdził pan Twardowski, 5 000 faktur, tyle brakowało. Media o tym pisały bardzo szeroko. Jak się okazało, to my mieliśmy rację, ponieważ wszystkie kontrole, które sprawdzały proces przekształcenia, żądały dowodów księgowych potwierdzających stan zadłużenia.
Ale wyrok sądu jest wyrokiem sądu. Pieniądze?
Ale wyrok sądu nie dotyczy tego. Nie dotyczy procesu przekształcenia.
Twardowski tak to łączył.
Wyrok sądu dotyczy sposobu rozwiązania umowy.
Czyli źle się państwo...
Kontraktu z panem Twardowskim.
Do tej procedury przygotowaliście.
To znaczy nie, my się dobrze przygotowaliśmy. To było dosyć trudne, ponieważ pan prezes nie tylko złożył rezygnację, zostawiając w trakcie proces przekształcenia pacjentów, w mojej ocenie narażając również zdrowie i życie mieszkańców Gorzowa i podregionu gorzowskiego, ale pan prezes był niezdolny do pracy również w tym czasie, ponieważ przebywał od dnia złożenia rezygnacji na zwolnieniu lekarskim, więc ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak miał dalej pełnić tą funkcję. Sąd natomiast zasądził odszkodowanie polegające na wyrównaniu kwot pomiędzy wypłaconym zasiłkiem chorobowym a kontraktem.
Czyli to nie jest rodzaj, nie wiem, odszkodowania
To jest okres 6 miesięcy, taki byłby tryb rozwiązania kontraktu cywilnoprawnego.
Jest to ta kwota. Pani
Sąd
marszałek
uznał, że to nie była umowa o pracę, więc tryb natychmiastowy, tak zwany dyscyplinarny, nie dotyczył.
A kto wysłał do
formy
pana dyrektora Twardowskiego przewodniczącego sejmiku Tomasza Morzejkę, który był wtedy prominentnym członkiem Platformy Obywatelskiej? No i podczas spotkania z panem Twardowskim miał przedstawić CV osób, które miały być zatrudnione właśnie w szpitalu i także listę osób, które miały być z tego szpitala zwolnione.
Właśnie słyszałam o tym epizodzie, który był tutaj szeroko komentowany w radiu. Ja nie mogę się do tego odnieść, ponieważ w szpitalu w Gorzowie pracuje 1700 osób. Pan prezes spotyka się z różnymi osobami, a jakie miał związki czy też relacje z panem Tomkiem Morzejko, ja nie wiem, trudno mi to ocenić. Myślę, że jeżeli były pomiędzy panami jakieś nieporozumienia, powinni to między sobą wyjaśnić.
Dobrze, stawiamy kropkę. Jeszcze pytanie do pani marszałek o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie tak dawno mówił o tym, że samorządy nie powinny wydawać swojej prasy, swoich gazet, czasopism, w których mogą uprawiać propagandę, jak to zostało określone. Województwo lubuskie wydaje Region, taką gazetę, która też trafia do wiele miejsc na terenie województwa. Proszę przypomnieć, jaki jest nakład, bo to chyba pani będzie wiedziała lepiej. Natomiast jak pani odniesie się do takiego jakby zarzutu ze strony rzecznika?
Ja jestem zwolenniczką wolnych mediów. Zawsze to powtarzam. My nie mamy swojej własnej gazety. My wydajemy biuletyn, tak, taki informacyjny, Region, 6 numerów rocznie, natomiast w tym roku całkowicie zrezygnowaliśmy z takiego wydania. Informujemy w formie też płatnych reklam, stron. Przeprowadziliśmy przetarg i w tym roku wydajemy jedną stronę w Gazecie Lubuskiej, w Gazecie Wyborczej.
Jako dodatek, nie ma już osobnej...
Nawet nie jest to, nie jest to dodatek, nie ma osobnej gazety. Zresztą nigdy takiej nie mieliśmy, bo gazeta to rozumie, przynajmniej tygodnik, miesięcznik, natomiast nasze
tak
wydawnictwo...
Tak jak robi to prezydent Kubicki w Zielonej Górze, gdzie pojawia się łącznik zielonogórski, taka gazeta.
Też takie mieliśmy pokusy, natomiast ja nie jestem zwolenniczką takich wydawnictw stałych. Uważam, że samorządy mogą się komunikować w inny sposób, właśnie poprzez debaty, poprzez rozmowy. Jeżeli mamy taką potrzebę i też obowiązek dotarcia do mieszkańców, to możemy w formie płatnych reklam, sponsorowanych stron, ale nie całych nakładów. Wolę, żeby się skupić, nasza praca powinna się skupiać na naszej działalności merytorycznej. No, pan prezydent ma nie tylko swoją gazetę, ma radio, telewizję, także no, jest to bardzo dziwny przypadek. Myślę, że na skalę również kraju.
I jeszcze dziś sesja sejmiku. Spodziewa się pani jakiś napięć?
Bardzo ciekawe tematy.
Na co zwróciłaby pani uwagę?
Myślę, że bez napięć. Ja jestem bardzo ciekawa dzisiaj prezentacji firmy z Bytomia Odrzańskiego, która chce tam budować kopalnię soli. Mamy bardzo bogate złoża w naszym regionie, nie tylko miedzi, węgla brunatnego, ale również soli. No niestety wciąż jakaś jest niemoc, brakuje decyzji rządowych w tej sprawie. Mamy przygotowane stanowisko, ale przedtem wysłuchamy również firmy.
Czyli firma przychodzi do sejmiku i oczekuje wsparcia w tej drodze o uzyskanie koncesji.
Myślę, że uzyska też takie wsparcie. Ale jestem bardzo ciekawa właśnie dyskusji i debaty na ten temat. Takie stanowisko też sejmik podejmował wcześniej w sprawie budowy kompleksu energetycznego Gubin Brody. Również w sprawie miedzi, wydobycia miedzi. No niestety wciąż nie ma tych koncesji. Także jestem ciekawa, jak będzie w przypadku soli. Mam nadzieję, że również siła charakteru Jacka Sautera z Bytomia Urzańskiego pomoże i wspólnie, razem wspólnymi siłami uda nam się przekonać rząd do decyzji w tej sprawie.
To warto zapamiętać, do węgla i miedzi dołącza sól.
Dołącza sól, tak.
Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, także polityk Platformy Obywatelskiej, była gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.